Witam Was, drogie siostry, drodzy bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Dzisiaj, gdy mamy święta wielkanocne, mam taki tekst nietypowy jak na to święto. Otwórzmy Ewangelię według Jana, rozdział 1, wiersz 14. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Ten tekst czytam zazwyczaj przy okazji innych świąt. Ale ostatnio właśnie, gdy sobie rozmyślałem na temat zmartwychwstania, to właśnie ten tekst mi się pojawił. A to w kontekście tego, o czym Jan pisze w swoim pierwszym liście. Bo gdy otwieramy pierwszy list i pierwsze wersety, to widzimy, że tam też pisze o słowie żywota. To, co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota. A więc ich oczy widziały, a ręce dotykały. I ten tekst, który dzisiaj na początku nabożeństwa był czytany z Ewangelii według Jana, ale rozdział 20. Tekst mówiący o Marii, która stała na zewnątrz grobu, wiersz 11 i niżej, i płakała. Płacząc, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów i rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Ona na to zareagowała normalnie. Poskarżyła się, że wzięli jej Pana i nie wie, gdzie go położyli. Ale wtedy do niej ktoś inny się odezwał i powtórzył te same słowa: niewiasto, czemu płaczesz? I werset następny, 16, nam powiada, że Jezus teraz zmienił swoje pytanie. Zamiast niewiasto mówi Mario. Wtedy ona zareagowała bardzo znamiennie. Wykrzyknęła: rabuni, to znaczy mój nauczycielu, mój mistrzu. I Jezus jej powiedział: nie dotykaj mnie. I właśnie dzisiaj rano, gdy ten tekst czytałem, kazanie przygotowywałem, pojawiło się w moim umyśle pewne słowo. Słowo, które uważam, że jest związane integralnie ze sprawą zmartwychwstania. Tutaj Pan Jezus mówi: nie dotykaj mnie. Ale dalej, gdy ten 20 rozdział czytamy, to widzimy, że jeden z uczniów wieczorem tego pierwszego dnia powiedział: jeśli nie zobaczę, i dwa razy powtórzył: jeśli nie włożę mego palca, mojej ręki. Potem Pan Jezus, gdy się wśród nich pojawił, właśnie do Tomasza powiedział: daj tu twój palec, daj twoją rękę i oglądaj. A więc dotknięcie. I ten wyraz, który chciałem szybko odnaleźć na portalu wiedzy w internecie, okazało się, że tam nie występuje. Ale oczywiście jest w słowniku języka polskiego. I ten wyraz to namacalność. Namacalność. Wrażenie materialnej namacalności namalowanych przedmiotów. A więc coś, co jest dla nas tylko wizerunkiem, gdy patrzymy na to i wczuwamy się, przeżywamy, to staje się dla nas jakby rzeczywisty, jakby namacalny. Bo namacalny, mówi słownik, to dający się namacać, dotknąć, wyraźny, oczywisty, rzeczywisty, konkretny. Na przykład namacalne dowody albo namacalne korzyści. Wszyscy pamiętamy i znamy ten wspaniały rozdział mówiący o zmartwychwstaniu ciała. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, gdy go czytamy, to stwierdzamy, że tam apostoł Paweł właśnie ukazuje wielość dowodów, że się ukazał Kefasowi, Piotrowi, potem 12. Potem więcej niż 500 braciom naraz. Potem Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie. A więc dowód, namacalność. Jezus Marię przy grobie dotknął słowem. Wyraz niewiasto jej nie dotknął. A wiemy, że słowa są mocniejsze niż nóż, niż miecz. Głębiej ranią, dotkliwiej ranią. Wzbudzają w nas tak emocje silne, że często pamiętamy to zranienie aż do końca życia. I w tym przypadku wyraz niewiasto, zawołanie niewiasto było zawołaniem obojętnym. Ona na to nie zareagowała inaczej jak na zwyczajne pytanie, czemu płaczesz, i odpowiedziała dlaczego, podała powód. Natomiast gdy zawołał jej imię, to dotknęło ją to do żywego, bo rozpoznała w tym zawołaniu swego Pana. I wtedy już nie mówiła mu, dlaczego płacze, tylko od razu określiła go, kim on dla niej jest. Rabuni, mój mistrzu, mój nauczycielu. I właśnie namacalność to jest coś tak bardzo istotnego, gdy chodzi o zmartwychwstanie, bo to nie jest idea, to nie jest koncepcja. W tamtych czasach, w czasach kultury heleńskiej, w czasach politeizmu rzymskiego, greckiego, było wiele idei, wiele szczytnych idei. I to, co namacalne, było złe, materia, a to, co jest ideą, to, co jest w przyszłości, to jest dobre. To, co nienamacalne, dusza, jest nośnikiem dobrych idei, dobrych rzeczy. A tutaj nagle ten, który umarł, który zostawił swoje słowa i oczekiwał, że tymi słowami się oni przejmą, uwierzą, spotyka ich pełnych zalęknienia, pełnych obaw. Rozdział 20 Ewangelii według Jana właśnie nam wyraźnie powiada. Drzwi były zamknięte. Uczniowie z bojaźni, z lęku przed Żydami tam byli zebrani i drzwi zamknęli. A więc ich emocje były negatywne, bo bali się, tak jak się ludzie często boją duchów, a też i boją się agresji innych ludzi. Sytuacja ich przerosła. I nagle właśnie jeden z nich słyszy: popatrz, włóż palec, włóż rękę. I ten człowiek, niewierny Tomasz, nagle wykrzykuje: mój Pan i mój Bóg. I znów problemem nie jest to, jak się czuł, ale to, kim jest ten, który ich zaskoczył. Namacalność. I właśnie gdy w portalu wiedzy szukałem tego wyrazu namacalność i tam go nie znalazłem, mimo że kilka słowników ten portal zawiera, to jednak do przeglądarki wrzuciłem ten wyraz i na samym początku znalazłem taką pełną informację jednej z agencji, która produkuje reklamy, zajmuje się tworzeniem reklam dla swoich klientów. I posłuchajcie, wypisałem sobie ich tu wypowiedzi. Oczywiście nie będę podawał danych bliższych, żeby nie było reklamy. Nasz dom sprzedaży coraz częściej posługuje się skrótem NAM, NAM, który z powodzeniem przyjął się wśród obecnych klientów agencji. Na zlecenie naszego domu sprzedaży pewna firma badawcza przeprowadziła badania, które wykazały, że kampanie reklamowe na ekranie, którym towarzyszyły elementy kampanii pozaekranowej, były zapamiętywane dużo lepiej niż te, które nie były wspierane innymi działaniami. Stąd wzięła swój początek filozofia skutecznej reklamy, oparta na trzech hasłach, zaczynających się od poszczególnych liter N, A, M. I tak kolejno namacalność. Namacalność reklamy oznacza dotarcie do widza za pomocą wszystkich zmysłów, poprzez węch, słuch, smak, wzrok i dotyk. Druga litera to A, afekt. Afekt to pojęcie związane z emocjami. Jeżeli w coś jesteśmy zaangażowani emocjonalnie, to zapamiętujemy tę rzecz lepiej niż to, co jest nam obojętne. No i litera trzecia, ostatnia M. Mobilizacja. Polega na zasadzie, w której lepiej zapamiętujemy to, co robimy sami, niż to, co robią inni. Dlatego też stosujemy tę filozofię skutecznej reklamy. Bo im większa liczba tych czynników, tym reklama jest skuteczniejsza i zwiększa się prawdopodobieństwo jej zapamiętania. Oczywiście, że ludzie odtwarzają to, co Bóg stworzył. Jezus nie musiał mieć żadnych badań, dlatego że On to, cokolwiek robił, robił w sposób naturalny, zwyczajny, w sposób boski. I dlatego też my, chrześcijanie, nie musimy korzystać z żadnych pomocy socjotechnicznych, ale świadomość, zrozumienie tych różnych mechanizmów raz, że w nas wywołuje radość, a po drugie mamy świadomość, że to, co robimy, robimy w sposób właściwy, naturalny, prosty, zwyczajny, w sposób, który po prostu Bóg stworzył, a człowiek z niego korzysta. I właśnie, gdy rozmyślałem na temat zmartwychwstania, które dla wielu ludzi, przecież w Polsce 40% chrześcijan nie wierzy w zmartwychwstanie Jezusa fizyczne. Mają różne koncepcje, różne idee. A więc, gdy na ten temat rozmyślamy, to zaraz pojawia się w nas pytanie, czy to był fakt rzeczywisty. Jasne, że nie my o tym, ewangeliczni chrześcijanie, ludzie na nowo narodzeni, tak myślimy. My nie mamy wątpliwości. Mówię o ludziach, którzy żyją wokół nas, którzy są chrześcijanami, ale tylko nominalnymi, tylko z nazwy. No i przydałoby się im zrozumieć to, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał. Zaiste, prawdziwie zmartwychwstał, jak to też i prawosławni się witają. Chrystos waskres, waistino waskres. Prawdziwie, zaiste zmartwychwstał. Pan Jezus mówi do Marii, nie dotykaj mnie. Bo chciała dotknąć, chciała sprawdzić. Tomaszowi powiedział, włóż, dotknij, sprawdź. I to właśnie słowo, które wstąpiło na świat, na ziemię, jest słowem dotykalnym. Możemy je słyszeć, możemy je widzieć, możemy go dotykać. Bo to nie jest jakieś słowo, to jest ktoś, słowo, ktoś, logos. Tym ktoś jest Jezus Chrystus, wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Dlatego też, bracia i siostry, chciałbym, abyśmy pomyśleli troszeczkę nad aspektem praktycznym. Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. I w swoim czasie tę koncepcję w gwiazdach zobaczyło trzech mędrców. I wiemy, że ich to zaintrygowało. Wybrali się w drogę. Gdy dotarli na miejsce, to byli poruszeni tym, co zobaczyli. I tam można było zobaczyć, można było dotknąć, a też nie można było poczuć. Gdy się wejdzie do stajni, stajenki, tam, gdzie są zwierzęta, na pewno się czuje zapach, ten właściwy dla tego miejsca. Tam, gdzie jest niemowlę, szczególnie w czasach, gdy używało się innych pieluch niż dzisiaj, nie pampersów, ale te stetry, to też był specyficzny zapach niemowlęcia i w domu, szczególnie gdy się pieluchy gotowało, prasowało. I właśnie gdy mamy niemowlę przed sobą, czujemy jego szczególny zapach. Możemy dotknąć i ta nowa niemowlęca skóra, gdy dotykamy, gdy pielęgnujemy dziecko, gdy je kąpiemy, to wtedy też i możemy dotknąć to, co wcześniej było tylko marzeniem, to, co było później płodem. Teraz jest coś konkretne, co możemy widzieć, słyszeć, dotykać i czuć. I właśnie oni tego doświadczyli w tamtej grocie betlejemskiej. Też ich emocje były poruszone. Dlatego też dary złożyli. Ale potem zostali zmobilizowani. Już nie wrócili do Heroda. Ale poszli inną drogą. nie chcieli przeszkadzać temu dziecięciu Bożym planom. Byli zmobilizowani, aby się włączyć w Boży plan zbawienia. I gdy czytam Dzieje Apostolskie, właściwie Księgę Działania Apostołów, tego, co oni robili przez moc Ducha Świętego, to gdy otwieram rozdział pierwszy i tam nasz Pan, który im się przez 40 dni ukazywał, by mogli Go dotykać, by mogli Go słyszeć, z Nim rozmawiać, by mogli zobaczyć, że to nie jest produkt jakiś przereklamowany, ale to jest rzeczywisty fakt. Ten, który umarł, zmartwychwstał i teraz się przygotowuje do odejścia nie w zaświaty, nie. Do odejścia do swojego Ojca. By zasiąść na tronie, by być królem królów i panem panów. Ten, który ma plan, chce wylać Ducha Świętego. I Duch Święty ma sprawić coś, by oni mogli nie tylko mieć ideę, ale mieć dowód namacalny i namacalne korzyści. By Bóg w nich zamieszkał. Duch Święty jest z wami, mówi Jezus do nich, Ewangelii Jana, i będzie w was. I właśnie im wtedy wyraźnie powiada, weźmiecie moc Ducha Świętego. Nie oddalajcie się z Jerozolimy. Po swojej męce objawił się im jako żyjący, dał im liczne tego dowody. Ukazują cię przez 40 dni. I teraz się nie oddalajcie. Weźmiecie. Gdy stąpi na was Duch Święty, weźmiecie Jego moc. I będziecie mi świadkami. A więc coś konkretnego, namacalnego. Coś, co ich obdarzy wewnętrznym przekonaniem. Ich emocje będą przekonane. Będą mieć doznania wewnętrzne. A też imobilizacja. Będziecie mi świadkami po całej ziemi. I gdy patrzymy na rozdział drugi, to widzimy ten fakt zdumiewający. Dzień 50, gdy stąpił Duch Święty, ten wicher z nieba. Gdy Piotr, człowiek niewykształcony, rzemieślnik, wygłosił skuteczne kazanie. Gdy w wyniku tego kazania ludzie doznali poruszenia. Spójrzmy, tym słowem żywym on ich dotknął. Poruszył ich do głębi i oni zareagowali na to. A mówił im o kimś, kogo nie znali. To byli przecież ludzie z diaspory. Nie spotykali się z Jezusem tutaj na miejscu. A jednak doznali Jego rzeczywistości. I się odbywa happening. Chrzest 3000 ludzi. I sobie wyobraźcie, kilka tysięcy, może kilkanaście tysięcy widzów. I 3000 chrzczonych. To jest piękny happening. Żadna reklama tego nie zrobi. A jeśli już, to najwyżej będzie reklamować jakiś mało wartościowy produkt, gdzie ludzie wpadną, zdemolują kasy, będą się deptać. A tutaj jest coś innego. Każdy oddzielnie jest wewnętrznie usatysfakcjonowany, przekonany. Doznał rzeczywistości. Bóg w nas, Immanuel w nas. Słowo stało się ciałem i staje się ciałem cały czas. Również i w dzień 50. I rozdział trzeci, spójrzmy. Ten właśnie, to wyrażenie ze słownika języka polskiego, namacalne korzyści. Mamy rozdział trzeci, rozdział o braku pieniędzy. Idą kaznodzieje, chrześcijanie na nabożeństwo, chcą dać jałmużnę i nie mają pieniędzy. A więc człowiek chromy, żebrak, człowiek w potrzebie nie otrzyma korzyści. I spójrzmy, co się dzieje. Ta namacalność, że Chrystus naprawdę wstał z martwych. Apostołowie później, gdy czytamy ten rozdział 4 i wiersz 33, apostołowie dawali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. A więc nie idea. Piotr szedł na nabożeństwo do świątyni nie z ideą. Szedł z namacalnym dowodem w swoim sercu. Duch Święty w nim mieszkał. On jest świątynią Ducha Świętego. Jego towarzysz Jan również. Każdy chrześcijanin taki właśnie jest. Ale pieniędzy nie ma. I właśnie wtedy pojawia się namacalna korzyść. Słowo staje się ciałem. Nie mam pieniędzy, ale to, co mam, to Ci daję. I wiemy, co się stało później. Wiemy, że stał się problem dla Sanhedrynu, dla Rady. 4:13 mówi, widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się. Poznali ich też, że byli z Jezusem. Tamten człowiek ma namacalną korzyść. Skacze, chwali Boga. Nikt nie może temu zaprzeczyć. Jest to namacalny dowód, że Jezus żyje. Piotr mówi, to nie nasza pobożność, to nie my. To Jezus, którego wyście zabili. To właśnie ten Jezus go uzdrowił. To właśnie Bóg uwielbił swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I to jest wielki problem dla tych, którzy nie wierzą, ale wielka radość dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Z wielką mocą dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska, przychylność, Boże wsparcie spoczywała na nich wszystkich. Razem z żoną słuchaliśmy pewnej rozmowy na temat sytuacji, jaka jest w naszym kraju. Sytuacji, która już jest nie do zniesienia, dlatego że jedni drugich oskarżają, podejrzewają, że każdy się musi tłumaczyć, że nie jest wielbłądem. I wiemy, o czym to ja teraz mówię. Pewien człowiek, katolik, ale zarazem i prawnik, senator. Kiedyś miałem przywilej go poznać i z nim też przez jakiś czas rozmawiać. I właśnie gdy usłyszałem tę rozmowę, to po głosie rozpoznałem, z kim jest rozmowa. I wtedy w tej rozmowie właśnie, gdy redaktor pyta się, dlaczego w chrześcijańskim kraju tak się postępuje nie po chrześcijańsku. Ten właśnie rozmówca powiedział, bo sakrum musi się znajdować w profanum. A więc świętość się musi znaleźć w tym, co jest pospolite. Każdy chrześcijanin nie tylko z zewnątrz ma nosić imię Chrystusa, ale wewnątrz musi być taki jak Chrystus. Po czym poznają inni ludzie, że jesteście moi? I znamy to, co mówi Ewangelia według Jana, co mówi Pan Jezus, po miłości, po wzajemnej miłości. A więc chrześcijaństwo to religia przebaczenia. Bóg przebaczył i my przebaczamy. To sakrum, świętość musi być w nas. I wtedy pomyślałem sobie o takich czterech ważnych sprawach. Gdy otwieram Ewangelię według Mateusza, 5. I wiemy, że ten rozdział rozpoczyna tak zwane kazanie na górze, a więc orędzie króla. W 3 kolejnych rozdziałach mamy właśnie różne ważne stwierdzenia. I po tych pierwszych błogosławieństwach następuje 13. Wy jesteście solą ziemi. Ta sól nie może zwietrzeć. Ta sól powinna wykonywać swoją pracę. Nie chcę mówić o soli. Wszyscy dobrze wiemy, jakie są jej właściwości. Ale tylko w kontekście tego, o czym mówimy, o Chrystusie zmartwychwstałym w nas, o naszym codziennym, realnym życiu. I właśnie ten 4 Dziejów Apostolskich, który już wcześniej przytaczałem, i właśnie te pierwsze wiersze, otwórzmy sobie i spójrzmy. A więc oni mówili do ludu, ale kapłani, dowódca straży świątynnej i saduceusze byli oburzeni, że nauczają lud, że głoszą zmartwychwstanie w Chrystusie, w Jezusie. A więc ich wtrącili do więzienia. Tam przenocowali w tym więzieniu. Czytamy, że w wyniku tych działań liczba mężów, którzy uwierzyli, wzrosła do 5000. Zobaczcie, jakie namacalne korzyści ma Kościół, ma Chrystus. W ciągu jednej nocy o 2000 wzrasta liczba wierzących. Piękna rzecz. I teraz, gdy Annasz, arcykapłan, Kajfasz, Jan, Aleksander i wielu, wielu zacnych ludzi pytają, jaką mocą, w czyim imieniu to uczyniliście, Piotr pełen Ducha Świętego. A więc Piotr w tej chwili będzie reklamował nową religię, tak mówię, chcę powiedzieć, w duchu tych współczesnych reklam. Przychodzi jak jeden z tych ze sprzedaży bezpośredniej i robi prezentację. Ja raz pewnego takiego człowieka przepędziłem od furtki. Jak tylko usta otworzył, jak zaczął mówić slogany, traktować mnie jak dziecko, ja mu przerwałem i mówię, pan mówi dziecinne rzeczy. On się oburzył i odszedł. Ale Piotr nie był reklamiarzem. Nie rozpowszechniał jakichś idei. A nie prowadził sprzedaży bezpośredniej. Po prostu był to człowiek przejęty Chrystusem. Pełen Ducha Świętego, mówi przełożeni ludu i starsi. Jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech nam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadomo będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wzbudził z martwych. I dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. Nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. A więc jest to sól, konkretna sól ziemi. I dzisiaj właśnie w świecie zdeprawowanym, dzisiaj w warunkach, w jakich żyjemy, niesprzyjających rozwojowi jednostki, bo jesteśmy tłumieni, duszeni przez różne koncepcje i chcą ludzie ludźmi władać. Właśnie dzisiaj potrzebni są ludzie nieustraszeni, którzy spokojnie mogą zareagować, którzy spokojnie mogą odpowiedzieć i powołać się na fakty. A najważniejszy fakt to to, że jestem dzieckiem Bożym. Chrystus zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa dla Ducha Świętego i jestem normalnym chrześcijaninem, który żyje i reaguje po chrześcijańsku. Tak właśnie postąpili Piotr i Jan. Ale teraz właśnie otwieram sobie rozdział 6, 7 Dziejów Apostolskich, gdzie czytamy o Szczepanie, o tym pierwszym męczenniku. I czytamy sobie w 6 rozdziale, wiersz 8, że Szczepan był pełen łaski i mocy. Czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaczęli z nim dyskutować i wiersz 10 mówi, że nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał, więc podstawili mężów, którzy utrzymywali, słyszeliśmy, jak mówił bluźniercze słowa przeciw Mojżeszowi i Bogu. I teraz spójrzmy na rozdział 7. Gdy Szczepan wygłosił kazanie, gdy się powołał na historię Izraela, na Mojżesza, wiersz 54 powiada, że słuchając tego wpadli we wściekłość. Zgrzytali na niego zębami. Ale on, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. I rzekł, oto widzę. Widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali swoje uszy i razem się na niego rzucili. Wypchnęli go poza miasto i kamienowali. I to właśnie jest ta sól ziemi. Chcieli ją zdeptać, zmiażdżyć, kamienować, ale cały czas żyje. Ta sól cały czas żyje, bo tą solą jest życie, którym jest Jezus Chrystus w nas. Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, następny wiersz, 14, nam mówi, wy jesteście nie tylko solą, ale również i światłością świata. I pomyślmy sobie, że ta światłość, którą jest Jezus Chrystus, którą jest Bóg, to również i w nas mieszka i również my jesteśmy światłością świata. I w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 13, jest takie ciekawe zdanie. Apostoł Paweł i Barnaba, gdy głosili Ewangelię w Antiochii Pizdyjskiej, gdy wędrowali po tamtych krainach, gdy całe miasto było poruszone, oni powiedzieli, tak bowiem nakazał nam Pan, ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie. A więc jesteśmy ustanowieni jako światłość świata. I mamy świecić. tą rzeczywistością, która jest w nas. Chrystusem w nas. Jego życiem w nas. Jego postawą w nas. Mamy świecić. I niczego się nie bać. Bo tej soli nie zadepczą. Sól, która jest niezdatna do użytku, będzie podeptana. Tej soli się nie zadepcze. Bo nawet gdy się uśmierci, to i tak te słowa żyją. Bo tym słowem jest Chrystus. Słowo, które stało się ciałem. Słowo, które staje się ciałem również w Tobie i we mnie. I jesteśmy światłością i tej światłości nikt nie zagasi. To jest światłość taka delikatna jak zapałki, jak świeczki, jak małe żaróweczki, ale razem połączeni tworzymy znaczące światło w tym świecie. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian używa dwóch innych porównań, gdy chodzi o chrześcijan. I drugi list do Koryntian, rozdział drugi, mówi, że jesteśmy wonnością Chrystusa. 14 wiersz, 15. Bóg nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas się rozchodzi wonność poznania Bożego po całej ziemi. A więc Bóg nam daje zwycięstwo nad sobą, nad żalem, bólem, nad płaczem, jak ta niewiasta czy te niewiasty przy grobie. Daje nam zwycięstwo, jak Tomasz otrzymał zwycięstwo nad swoją niewiarą. Daje nam zwycięstwo przez wewnętrzne dowody swojej łaski. Przez to, że namacalnie doznajemy Bożej pomocy i Bożej mocy. Na przykład, gdy czasami w dramatycznej sytuacji, okolicznościach, gdy nam nikt nie może pomóc, gdy nie wiemy, jak się modlić, nagle się z nas wyrwie modlitwa innymi językami. Czujemy taką wielką ulgę, taką radość, takie pocieszenie. To jest namacalny dowód tego, że w nas żyje Chrystus przez Ducha Świętego. I właśnie w nas ta wonność cały czas może być, bo w nas Bóg sprawia, że się rodzi zwycięstwo nad tym, co nas wewnątrz chce zniszczyć. Ale przez nas się ta woń roznosi, woń poznania Chrystusa po całej ziemi. Jest to woń Chrystusa dla jednych zbawienna, dla innych z kolei osądzająca, potępiająca, mówi nam apostoł Paweł. Pomyślałem sobie, że dobrą byłoby tu ilustracją historia opisana w Dziejach Apostolskich, rozdział 17. Gdy apostoł Paweł głosił Ewangelię w kilku miastach, w Tesalonice, w Berei. I właśnie 17 rozdział, pierwszy wiersz i niżej, gdy był tam w synagodze w Tesalonice i według swego zwyczaju przez 3 sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism, wykazywał, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. I to jest ten Jezus, którego ja wam głoszę. Niektórzy się dali przekonać i się przyłączyli do Pawła i Sylasa. Też wielka liczba pobożnych Greków, a nawet i niemało znamienitych niewiast. I to właśnie była zbawienna woń dla tych ludzi. Ale 5 wiersz mówi, że byli Żydzi, którzy powodowani zazdrością dobrali sobie z pospólstwa różnych ludzi niegodziwych. Wywołali zbiegowisko, wzburzyli miasto i naszedłszy dom Jazona usiłowali stawić ich przed ludem. Potem zawlekli Jazona, niektórych braci, przed przełożonych miasta, krzycząc: ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli i tutaj. A więc jest to woń. Jednych zbawia, a drugich denerwuje, rozwściecza. Taka właśnie jest rola chrześcijan, którzy mają w sobie życie, którym jest Chrystus. Następny rozdział tego listu drugiego do Koryntian, rozdział trzeci, mówi nam natomiast w drugim wierszu: wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. List Chrystusowy, sporządzony przez czyjeś usługiwanie, przez Ducha Boga Żywego, zapisany na tablicach ludzkich serc, mówi nam werset trzeci. To właśnie jest list, który ma potencjalną wiadomość. Wiemy, że żaden list żadnej presji nie wywiera. Jego trzeba otworzyć, trzeba się z nim zapoznać i można skorzystać z tych dobrych wiadomości. I gdy rozmyślałem sobie nad przykładem, to przypomniałem sobie pewną historię z rozdziału 19 Dziejów Apostolskich. I tam jest wiersz 14, gdzie mowa jest o pewnych 7 propagatorach Chrystusa. 7 synów arcykapłana z Cewy, arcykapłan żydowski z Cewa. I ci ludzie chcieli propagować Jezusa, uwalniając ludzi innych od demonów. I spójrzmy, co mówi ten zły duch do nich, 15 wiersz. Znam Jezusa. Wiem, kim jest Paweł. Lecz wy coście za jedni. List. Wiadomo, jakim listem jest Jezus. Słowo stało się ciałem, mieszka między nami. Dotykaliśmy, widzieliśmy, odczuwaliśmy, przeżywaliśmy, zaświadczamy. Wiem, mówi zły duch, kim jest Paweł. Doznałem nieraz jego mocy, rzeczywistości nowego życia, która jest w nim. To jest prawdziwy list i jego to się rzeczywiście boję. A wy? Jesteście listem fałszywym. I pomyślałem sobie o tym ostatnim fragmencie, o ostatnich dwóch wierszach Dziejów Apostolskich. 28 rozdział i dwa ostatnie wiersze. Czytamy tam o Pawle, że w Rzymie, gdy był uwięziony, gdy był przez cesarza przesłuchiwany, przez całe 2 lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało, bez przeszkód. Kochani, to jest list. List, któremu pozwolono 2 lata żyć. I przez te 2 lata ten list mógł wykonywać swoją pracę. Kto chciał, to go sobie otwierał i czytał. Kto chciał, to przychodził. Paweł nie mógł biegać. Jak reklama na jakimś billboardzie stoi w jednym miejscu. Trzeba podejść, przeczytać. A jeżeli tam będzie jeszcze, jak mówiłem wcześniej o tej agencji, jakiś happening, jeżeli ona zaintryguje nas i dotrze poprzez węch, słuch, smak, wzrok, dotyk, pobudzi w nas emocje, pobudzi nas do mobilizacji. A to wszystko się dzieje dlatego, że gdzieś stoi reklama i ktoś uruchomił te różne środki, które mają pobudzić klienta do akcji. I właśnie apostoł Paweł był takim naturalnym listem, takim kimś, kto świadczył o Chrystusie. Głosił Królestwo Boże, nauczał, śmiało bez przeszkód, a ludzie przychodzili, przychodzili, przychodzili przez całe 2 lata. I tak kończąc ten wspaniały dzień zmartwychwstania, głoszenie Bożego Słowa, bracia i siostry, chcę zachęcić nas, abyśmy Bogu podziękowali za rzeczywistość, w której żyjemy. Za Jezusa Chrystusa, który w nas mieszka. Za Ducha Świętego, którego wylał w dzień 50 i w nas mieszka. Za żywe Słowo, które w nas mieszka i staje się ciałem przez Ciebie i przeze mnie. Chcemy powstać teraz razem i Bogu podziękować za to, że jesteśmy solą ziemi, światłością świata, wonnością Chrystusa, listem Chrystusa. Nasza postawa, nasze słowa, nasze działania, czyny, to wszystko ma być takie, jak Chrystus był na ziemi. I będziemy czasami różni od wielu innych współbraci, czasami innych chrześcijan, ale tę odmienność, tę różność chcemy potraktować jako namacalny dowód osobistej korzyści, jaką każdy z nas ma, mając radość zbawienia, pewność zbawienia, ale też namacalnej korzyści dla innych ludzi, którzy zobaczą, że jest droga, którą można iść. Tą drogą jest nasz Pan, Zbawiciel, Jezus Chrystus.